Cześć, ja nazywam się Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurkogadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. W dzisiejszym odcinku opowiem trochę o bezpieczeństwie pracy zdalnej. Jeżeli więc praca z domu to dla Ciebie nowość i chciałbyś dowiedzieć się, jak możesz poprawić swoje bezpieczeństwo, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Nie będzie to jednak typowa lista punktów, co należy zrobić, aby się dobrze zabezpieczyć. Podejdziemy do tematu bardziej kompleksowo. Powiem Ci, na co warto zwrócić uwagę, a także wyjaśnię, dlaczego taka, a nie inna czynność jest istotna. Jeżeli taka forma dzielenia się wiedzą Ci się spodoba, zapraszam na moją stronę internetową. Każdy z omawianych tutaj punktów dostępny jest bowiem w formie przejrzystej infografiki, którą możesz pobrać jako obrazek lub też plik PDF. Będziesz się mógł więc podzielić tym materiałem z innymi współpracownikami. A jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam na grupę Od Zera do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Ten odcinek został nagrany na żywo przy udziale publiczności na moim kanale na YouTubie. Jeżeli chciałbyś dołączyć do kolejnych takich odcinków, zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominął Cię żaden nowy materiał. Zapraszam do słuchania. Na początek coś, co może Was zaskoczyć. Dlaczego nie powinno się publikować zdjęć ekranu w mediach społecznościowych? Widać to zwłaszcza wśród nowych pracowników i nie tylko podczas pracy zdalnej, ale także jeżeli pracujemy w rzeczywistym biurze. Wystarczy otworzyć Instagrama na odpowiednim tagu i ludzie chwalą się swoimi rzeczami, swoim badżem, swoim ekranem komputera, swoim setupem, tym jak wygląda ich stanowisko pracy. Jest to niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ te dane mogą być z punktu widzenia atakującego ciekawe. Dla przykładu, jeżeli mamy badża, który otwiera drzwi do biura, to niektóre systemy autoryzacji opierają się na zwykłym identyfikatorze. Nie ma tam żadnego szyfrowania, wystarczy identyfikator karty. I ten identyfikator karty zazwyczaj jest nadrukowany w formie cyfrowej na tą kartę. Jeżeli więc mamy zdjęcie takiej karty i ten identyfikator jest tam widoczny, to możemy taką kartę w warunkach domowych skopiować. Dlatego nie powinniśmy publikować zdjęć laptopa, kiedy jesteśmy na nim zalogowani. Dlaczego? Ponieważ mogą się tam znajdować adresy wewnętrznych stron, które teoretycznie powinny zostać tajne. Mogą tam być dane kontrahentów, czy też fragmenty e-maili naszych rozmów, czy też dane osobowe. A jeżeli jesteśmy programistami, to może się tam znajdować kod źródłowy. Warto też pamiętać o odbiciach w lustrze, no bo co z tego, że zrobimy zdjęcie komputera, który jest wylogowany, jeżeli zapomnimy założyć spodni. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że obrazki posiadają metadane, czyli jeżeli robimy telefonem zdjęcie, to ten telefon oprócz obrazu zapisuje także metadane, m.in. pozycję GPS. No i serwisy społecznościowe wiedzą o tych metadanych i te metadane usuwają, ale jeżeli publikujesz na przykład zdjęcia na swoim własnym blogu, to warto przed publikacją usunąć takie metadane ze zdjęcia, żeby nie można ich było potem odczytać. No bo na przykład w takich metadanych może się znaleźć nasza pełna lokalizacja i jeżeli ktoś potem odczyta i pobierze sobie takie zdjęcie, to będzie dokładnie wiedział, gdzie mieszkamy. Także trzeba na to zwracać uwagę. Jeżeli zajmujesz się finansami firmy, jesteś osobą odpowiedzialną za finanse, to może się okazać, że będziesz dostawał teraz sporą liczbę wiadomości, które będą mówiły o tym, że jakiś kontrahent chce zmienić swój numer konta, no bo mamy COVID, mamy epidemię, różne rzeczy się dzieją. Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na takie maile i nie zmieniać tych numerów konta. W ogóle w Twojej firmie powinna być pewna procedura, która pozwoli na zmianę takich numerów konta tylko po odpowiedniej weryfikacji. Jako przykład możemy po prostu zadzwonić na numer kontrahenta, który znajduje się w umowie i rzeczywiście potwierdzić, czy taka zmiana konta miała miejsce. Ten atak to atak na prezesa lub na osobę, ważną osobę, kiedy podszywamy się pod jakiegoś dyrektora i próbujemy przekonać zwykłego pracownika o wykonanie jakiejś czynności, na przykład zmianę konta, czy też zlecenie jakiegoś przelewu. W dzisiejszych czasach informacje na temat tego, kto jest prezesem, kto jest osobą odpowiedzialną za finanse, nie są takie trudne do znalezienia. Wystarczy wejść na LinkedIna i tak naprawdę wszystko wiemy. A istnieją przypadki, gdzie rzeczywiście osoby zaufały takim mailom i straciły wiele, wiele pieniędzy. Dużo stron, które mówi teraz o bezpieczeństwie pracy zdalnej, mówi o tym, aby zabezpieczyć swój router. Tylko czemu mamy zabezpieczać ten swój router? Co nam to da i dlaczego jest to takie istotne? Spróbujmy prześledzić tak naprawdę, co robi router w naszym domowym zaciszu. A więc jeżeli mamy zainstalowany router, to w standardowej konfiguracji nikt z internetu nie ma dostępu do naszych urządzeń. Router niejako chroni naszą sieć. Mamy tam firewall i mamy tam NAT. Równocześnie komputery, które znajdują się w naszej sieci wewnętrznej, mogą się ze sobą bez przeszkód komunikować. Tylko jeżeli ktoś zaloguje się na przykład do naszej sieci Wi-Fi, to nagle staje się dodatkowym urządzeniem naszej sieci domowej, czyli pojawia się z takimi samymi uprawnieniami jak wszystkie nasze inne urządzenia. A to jest ważne, ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ będąc w sieci lokalnej możemy zrobić dużo rzeczy. Pod Windowsem możemy udostępniać pliki i foldery przy użyciu protokołu SMB. Jeżeli masz sieć lokalną, jest wysoce prawdopodobne, że korzystasz z publicznych folderów, czyli w takich folderów, do których dostęp nie jest zabezpieczony hasłem. Wystarczy, że jesteś w sieci publicznej, znasz nazwę komputera i możesz przeglądać pliki, które się tam znajdują, czyli można w ten sposób pobrać pliki, które znajdują się na Twoim komputerze. Ale to nie wszystko. Teoretycznie, jeżeli jesteśmy za NAT-em, to nie da się bezpośrednio połączyć z naszym komputerem przy pomocy pulpitu zdalnego. Ale jeżeli atakujący jest w naszej sieci, to może się do takiego komputera próbować dostać. Może więc próbować przy pomocy metod siłowych zgadywać nasz login, zgadywać nasze hasło, na przykład w nocy, kiedy śpimy, kiedy nasz komputer jest włączony. I wtedy może uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszego komputera, jeżeli odgadnie nasze hasło. Może też próbować wykorzystywać jakieś znane exploity, które pozwolą mu na uzyskanie dostępu do tego serwera bez posiadania loginu i hasła. Równocześnie, jeżeli jesteśmy w sieci lokalnej, to możemy też próbować zalogować się do interfejsu administracyjnego routera. Niektóre routery nie wymagają loginu i hasła, jeżeli wchodzimy do panelu administracyjnego z sieci LAN. Wtedy można zmodyfikować konfigurację takiego routera i zmienić m.in. serwer DNS. Serwer DNS to jest ta funkcja, która jest odpowiedzialna za zamianę adresów domenowych na adres IP, czyli jeżeli wchodzimy na szurek.pl, to nasza przeglądarka, nasz system operacyjny łączy się z serwerem DNS i zapytuje go o to, jaki adres IP ma serwer szurek.pl. Jeżeli zmienimy serwer DNS, to w standardowej konfiguracji Windows będzie korzystał z tego zmienionego serwera DNS. Wtedy cały nasz ruch sieciowy, który idzie do DNS-ów, może iść do serwerów kontrolowanych przez przestępcę. To może powodować, że ucierpi nasza prywatność, bo będzie wiadomo, które adresy witryn odwiedzamy. Dlatego też, jeżeli posiadasz router domowy, to warto poświęcić parę minut i skonfigurować kilka opcji. Po pierwsze WPA 2 z AS-em z odpowiednio długim i skomplikowanym hasłem. Różne routery konfiguruje się w różny sposób, dlatego najprościej po prostu wejść do instrukcji, poszukać instrukcji i znaleźć miejsce, gdzie dokładnie ustawia się ten tryb i to szyfrowanie. Tutaj warto pamiętać, żeby to było co najmniej WPA 2 z AS-em. No i warto też pamiętać, żeby to hasło było odpowiednio długie i skomplikowane, ponieważ tylko długie i skomplikowane hasło zapewnia nam wystarczające bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo atakujący może na przykład podjechać pod nasz dom i pobrać przy użyciu specjalistycznego narzędzia kilka pakietów z naszej sieci Wi-Fi, a następnie pojechać do domu i już w domu offline próbować atakować nasze hasło. Na przykład korzystając z usług chmurowych AWS-a. I wtedy po kilkunastu godzinach, jeżeli nasze hasło było zbyt krótkie, będzie wiedział, jakie to hasło było. Potem z powrotem wraca na nasz dom i może już wpisać to hasło i zalogować się bezpośrednio do naszej sieci Wi-Fi. Drugą rzeczą, którą proponuję zrobić, jest wyłączenie usługi WPS. W przeszłości stwierdzono, że hasło do Wi-Fi to jest trudna rzecz i nikt sobie nie poradzi z przepisywaniem hasła, dlatego stwierdzono, że uproszczą tą procedurę i wprowadzono PIN WPS. I teraz, jeżeli jakieś nowe urządzenie chce się podłączyć do naszej sieci Wi-Fi, to po prostu zamiast wpisywać hasła Wi-Fi, może wpisać kod PIN. Tylko, że okazuje się, że ten protokół jest niebezpieczny i ten PIN można bardzo szybko złamać. Dlatego też obecnie zaleca się, aby WPS-a wyłączyć, jeżeli rzeczywiście z niego nie korzystamy. A jest wysoce prawdopodobne, że tak w naszym przypadku jest. No i na koniec warto zmienić hasło administratora. Zazwyczaj to hasło to jest admin, admin, test, test i parę innych kombinacji. Czyli najpierw musimy wejść do interfejsu routera, zazwyczaj jest to 192.168.1.1, chociaż nie zawsze, wszystko zależy od naszej konfiguracji. I tutaj w zależności od routera, z jakim mamy do czynienia, hasło też zmienia się w różnych miejscach. Blokuj ekran, gdy odchodzisz od komputera. No i można sobie teraz zadać pytanie, a co w przypadku, jeżeli mieszkam sam, drzwi mam zamknięte na cztery spusty i tak naprawdę nikt oprócz mnie tego komputera nie widzi. To czy, jeżeli pracuję zdalnie, to rzeczywiście za każdym razem, jak wychodzę do toalety, to powinienem blokować ekran? Moim zdaniem tak. Dlaczego? Ponieważ to buduje dobre nawyki i potem, kiedy już wrócimy do pracy w firmie, na przykład w Open Space, będziemy mieli taki nawyk, że za każdym razem, jak odchodzimy od komputera, to go blokujemy. A trzeba sobie zdawać sprawę, że przestępcy wystarczy parę sekund, aby podejść do naszego komputera, wpiąć odpowiedni pendrive, który symuluje klawiaturę. I taki pendrive działa na zasadzie klawiatury, czyli bardzo szybko wysyła komendy, które mają się na tym komputerze wykonać. Czyli wystarczy podejść do urządzenia, włożyć pendrive'a, poczekać 3 sekundy i już takie urządzenie będzie zalogowane. Nie trzeba w ogóle dotykać klawiatury, jedyne co, to musimy być na takim komputerze zalogowani. Dlatego warto sobie wyrobić ten nawyk, aby ekran blokować, kiedy odchodzimy od komputera. Tym ważniejsze to jest, jeżeli mieszkamy z kimś, czy to ze współlokatorami, albo z dziećmi. No bo jeżeli pójdziemy do toalety, a nasze dziecko chwyci za klawiaturę, to może coś przez przypadek usunąć, może coś włączyć, może coś kliknąć, a przecież to my odpowiadamy za bezpieczeństwo również fizyczne tego laptopa. Dlatego pamiętajmy, żeby blokować go, gdy odchodzimy od komputera. Nie powinno się na komputerze firmowym instalować żadnych gier, żadnego nielegalnego oprogramowania, ale też nieautoryzowanych aplikacji, czyli takich, które zostały przez nasz IT support wykluczone i których nie powinniśmy instalować. Na przykład Steama, czy też innych systemów, które pozwalają na instalację gier. I można sobie zadać pytanie, dlaczego? Nielegalne oprogramowanie to nie jest nic odkrywczego, to jest po prostu nielegalne i firma może mieć jakieś konsekwencje z tego powodu, jeżeli będzie kontrola i sprawdzam nasz komputer. Ale inne aplikacje mogą wywołać alarm u kolegów z działu bezpieczeństwa, że instalujemy jakąś nową aplikację. No i dla nas może to być po prostu zwyczajna gra, ale dla ludzi z bezpieczeństwa oni tak naprawdę nie wiedzą, co to jest, no bo skąd mają pewność, że ta gra to jest rzeczywiście ta gra, w którą chcemy zagrać, a może to jest jakiś zmodyfikowany plik, który oprócz gry zawiera w sobie coś jeszcze. Tak naprawdę tego nie wiadomo. Tak naprawdę trzeba by było cały plik przeanalizować, a to nie jest takie proste i oczywiste. Dlatego nie instalujmy aplikacji, które nam nie są potrzebne. Nie traktujmy tego służbowego komputera jako komputera do gier. Od tego mamy swój własny, prywatny sprzęt. Może się zdarzyć, że nasz służbowy komputer ma zablokowane porty USB, co teoretycznie jest dobrą praktyką. No i wtedy dochodzi do momentu, w którym chcemy coś skopiować chociażby na pendrive'a albo po prostu podłączyć drukarkę. No i okazuje się, że się nie da. Co wtedy robimy? Wtedy po prostu kopiujemy taką wiadomość ze służbowego maila na prywatną skrzynkę. A to nie jest dobre podejście. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nasza prywatna skrzynka jest darmową skrzynką, to tak naprawdę musielibyśmy przeczytać cały regulamin, całą politykę prywatności, co dzieje się z tymi danymi, które są tam wysyłane. Czy te dane są usuwane po jakimś czasie, czy ktoś je przegląda, a może przegląda je jakiś bot, który ma na tej podstawie sprawdzać i ustawiać nasze reklamy. Poza tym trzeba zastanowić się, jak to wygląda z punktu RODO, a także może to naruszać w jakiś sposób tajemnicę przedsiębiorstwa i może być powodem do naszego zwolnienia, ponieważ naruszymy warunki umowy. Dlatego starajmy się nie kopiować danych poza infrastrukturę firmową, jeżeli nie jest to konieczne. Teraz, jeżeli pracujemy zdalnie, to najprawdopodobniej dostaliśmy od pracodawcy komputer i warto sprawdzić, czy ten komputer jest zaszyfrowany. No i można sobie teraz zadać pytanie, no ale po co to szyfrowanie, jeżeli ten komputer leży cały czas na moim biurku i tak naprawdę nikt do niego nie ma dostępu. No ale on leży teraz, tu i teraz, a może się okazać, że za kilka godzin, kilka dni będziemy tym laptopem gdzieś podążać, włożymy go do plecaka albo będziemy pracować z kawiarni. No i wtedy ktoś może nam ten komputer po prostu ukraść. A jeżeli nam go ukradnie, to uzyskuje pełny dostęp do dysku twardego. Może wtedy pobrać wszystkie dane z takiego dysku twardego, także te tajne. Dlatego szyfrowanie jest istotne i powinno być włączone na wszystkich dyskach, które znajdują się w komputerze. Tutaj najpopularniejszy w przypadku Windowsa jest BitLocker i BitLocker z trybem TPM plus PIN. Jest cały odcinek na ten temat na moim kanale, jak działa BitLocker. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, ponieważ jest to bardzo ciekawe, jak to działa, że sześciocyfrowy PIN jest bezpieczny, pomimo tego nawet jeżeli ktoś zgadnie ten PIN. Jeżeli posiadamy drukarkę w domu, to może się zdarzyć, że będziemy chcieli wydrukować jakieś materiały firmowe. Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy po pierwsze jesteśmy do tego upoważnieni i po drugie, co zrobimy z danymi, gdy już nie będą nam potrzebne, bo najprawdopodobniej nie posiadamy w swoim domu niszczarki, a zniszczenie dokumentów na trwałe nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. W przypadku papieru to nie jest jeszcze zbyt duży problem, ale przecież możemy coś kopiować na pendrive'a, czy możemy też coś kopiować na jakieś karty pamięci, albo w ogóle na dyski. A zniszczenie danych z takich urządzeń jest bardzo problematyczne. W sieci można znaleźć materiały, gdzie firmy kupują na eBayu, na Allegro używane karty pamięci, używane pendrive'a, a potem przy pomocy specjalistycznego oprogramowania próbują odzyskać informacje, które są tam zawarte. I okazuje się, że w większości przypadków można uzyskać bardzo dużo cennych informacji. No i tu też trzeba pamiętać o tym, że niektóre bardziej zaawansowane drukarki posiadają wbudowaną pamięć i wszystkie pliki, które wysyłamy na tą drukarkę, będą tam po prostu zapisane. Czyli jeżeli atakujący potem uzyskałby dostęp do takiej drukarki, to mógłby te pliki po prostu przeglądnąć i zobaczyć, co się na nich znajduje. Dlatego drukowaniu mówimy stanowcze nie. Jeżeli pracujesz zdalnie i to jest pierwszy raz, kiedy zdalnie pracujesz, najprawdopodobniej po przyjściu do domu okaże się, że coś nie działa, że nie działa VPN, że coś nie możesz się z czymś połączyć albo po prostu jakieś oprogramowanie nie działa. No i wtedy można skorzystać z pomocy technicznej i tutaj jest bardzo fajna funkcjonalność udostępnienia pulpitu, czyli udostępniamy komuś pulpit zdalnie i osoba po drugiej stronie może zarządzać naszym komputerem i może instalować nam jakieś aplikacje, może zmieniać konfigurację i tak dalej, i tak dalej. Ale warto upewnić się, że jeżeli udostępniamy komuś pulpit, to ta osoba po drugiej stronie to rzeczywiście jest pomoc techniczna naszej firmy, a nie jakiś inny przestępca, który na przykład zadzwonił pod nasz numer telefonu, bo znajdował się on na przykład na naszej stronie internetowej i próbował się pod taki support techniczny podszyć. No bo to nie jest trudne, wystarczy zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że cześć, tu Adrian z firmy XYZ, jestem z pomocy technicznej, chciałbym zainstalować nowe oprogramowanie VPN na Twoim komputerze. Czy udostępniłbyś mi mój pulpit? No i rzeczywiście można się w takim przypadku na takie coś nabrać, a to może być problematyczne. Dlatego warto sprawdzać, kto się z takim pulpitem chce połączyć, na przykład drugim kanałem, na przykład możemy zadzwonić rzeczywiście do naszej pomocy technicznej przy pomocy telefonu i rzeczywiście zweryfikować, czy aby na pewno chcą się oni z naszym komputerem połączyć. Jeżeli pracujemy zdalnie, to na pewno będzie sytuacja, w której trzeba będzie porozmawiać z innymi osobami z naszego teamu i tutaj korzystamy z różnych rozwiązań, które służą do telekonferencji. I w zależności od tych rozwiązań, czasami trzeba się na taką platformę zalogować, podać login i hasło, ale też czasami istnieje prostsza opcja udostępnienia tak zwanego linku. Czyli generujemy kanał, pokój, w zależności się jak to się na tej platformie nazywa i portal generuje nam odpowiedni specjalny link. Teraz każdy, kto taki link posiada, może do tego kanału dołączyć i może brać udział w rozmowie. No i teraz problem pojawia się, jeżeli ten link wycieknie poza naszą organizację, no i ktoś dołączy się do takiej rozmowy, pomimo tego, że nie jest autoryzowany. Dlatego jeżeli dopiero zaczęliście pracę zdalną, warto zapoznać się z oprogramowaniem, które służy do wideokonferencji. Warto sprawdzić, jak ono działa, jakie ma funkcjonalności i jak chociażby pokazują się osoby, które dołączyły do tego kanału, aby można było zobaczyć, czy rzeczywiście znajdują się na nim osoby tylko, które są do tego upoważnione. No i żeby nie było potem jakiejś wpadki, że powiedzieliśmy coś, a ktoś to po prostu podsłuchał. Teraz taki banał, żeby aktualizować oprogramowanie, no bo pomimo tego, że my tu teraz mamy epidemię, to ludzie dalej poszukują błędów w oprogramowaniu, błędów w Windowsie i Microsoft cały czas wydaje poprawki, nie tylko Microsoft, ale też inne firmy, które warto instalować. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jesteśmy podpięci do firmowej sieci VPN, to tak naprawdę taką siecią lokalną, czyli z naszego komputera domowego mamy dostęp do innych serwerów i innych komputerów pracowników, które mogą się znajdować fizycznie w innych miejscach. No i jeżeli teraz na naszym komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, które podobnie jak wirus będzie chciało zarażać inne komputery, to jeżeli jesteśmy podpięci do takiego VPN-a, to może się nagle okazać, że będziemy zarażać inne komputery, które również nie są zaktualizowane. Dlatego pomimo tego, że siedzimy w domu i teoretycznie podpinamy się do bezpiecznego internetu, warto jednak aktualizować oprogramowanie raz na jakiś czas, aby być bezpiecznym i też nie zarażać, nie wpływać na bezpieczeństwo innych. Teraz firmy telekomunikacyjne myślę, że muszą się borykać ze zwiększoną ilością transferu, który się na ich stronach, po ich łączach pojawia. No i może się nagle okazać, że twoje łącze, które w czasie normalnej pracy działało super świetnie, było mega wydajne, ściągałeś gry bardzo szybko, nagle przestało działać. No i nie możesz się połączyć na ważną telekonferencję, nie możesz po prostu pracować. Dlatego w takich wypadkach warto wcześniej pomyśleć o zapasowym łączu i okazuje się, że praktycznie każdy z nas posiada taką możliwość, aby takie tymczasowe łącze sobie tworzyć, ponieważ praktycznie każdy z nas posiada telefon komórkowy, a większość telefonów może włączyć tak zwany hotspot osobisty. Na czym on polega? Telefon udostępnia wtedy odpowiednią sieć Wi-Fi, z którą musimy się połączyć z naszego komputera. I wtedy nasz komputer łączy się z telefonem, a telefon łączy się z naszym operatorem komunikacyjnym przy pomocy LTE i udostępnia nam internet. Także jeżeli korzystasz z internetu stacjonarnego po światłowodzie albo po miedzi, to warto spróbować zobaczyć, jak działa taki hotspot osobisty, żebyś w przypadku jakiejś awarii miał alternatywę i mógł pracować zdalnie. Jeżeli pracujemy zdalnie, to najprawdopodobniej otrzymaliśmy też telefon służbowy i warto pamiętać, że to jest telefon służbowy, nie powinno się tam instalować aplikacji, które nie są potrzebne i mówię tutaj głównie o telefonach z Androidem. Dlaczego? Ponieważ w sklepie Androida jest bardzo dużo aplikacji, które próbują podszyć się pod prawdziwe aplikacje. I czasami okazuje się, że znalezienie prawdziwej wersji gry albo prawdziwej wersji jakiejś aplikacji nie jest takie proste, jak mogłoby się okazać. No bo mamy taką samą ikonę, mamy taki sam opis, czasami też mamy bardzo dobre oceny i bardzo dobre recenzje. No bo nagle okazuje się, że jeżeli poszperasz w internecie, to nagle możesz znaleźć firmy, które po prostu sprzedają oceny i recenzje. Płacisz parę dolarów i już twoja aplikacja otrzymuje świetne oceny i recenzje od różnych osób. Także oceny i recenzje o niczym nie świadczą. Samo znalezienie tej właściwej aplikacji może być dużo trudniejsze niż może ci się to na pierwszy rzut oka wydawać. Mówiliśmy o drukowaniu, ale warto też wspomnieć o skanowaniu. Wcześniej trzeba było używać dużych i niewygodnych skanerów, teraz praktycznie każdy z nas posiada skaner w ręku. Mowa oczywiście o telefonie komórkowym. Wystarczy wziąć telefon i skierować go na kartkę A4 i najprawdopodobniej uzyskamy bardzo dobry skan. I to jest świetne, to jest super technologia. Tylko jeżeli jej używasz, to najpierw sprawdź, jak twój telefon jest skonfigurowany. Bo może się okazać, że wszystkie takie automatycznie stworzone dokumenty lądują w sieci, w chmurze tego producenta telefonu lub też w jakiejś aplikacji, której do skanowania używasz, a to może być ponownie sprzeczne z polityką twojej firmy. Dlatego warto się zastanowić, jakie aplikacje używasz i jakie ona ma ustawienia, aby nie było aby nie było jakiegoś problemu z tą rzeczą. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie aplikacji do skanowania dokumentów, bo teraz bardzo dużo firm, jeżeli tworzy jakąś aplikację, to posiada jakąś formę synchronizacji w chmurze. Także warto po instalacji oprogramowania poświęcić parę minut i sprawdzić, czy rzeczywiście wyłączyliśmy te wszystkie niepotrzebne opcje, które naprawdę nie są nam do życia potrzebne. Czasami zdarza się, że chcesz przesłać jakiś duży plik do jakiejś innej osoby w Twojej organizacji, no ale okazuje się, że on jest zbyt duży na Waszą firmową pocztę. No i co wtedy? No i wtedy korzysta się z różnego rodzaju serwisów, które służą do przesyłania plików. Ja jednak odradzałbym na skorzystania z serwisów, które są darmowe, ponieważ znowu, podobnie jak w przypadku poczty elektronicznej, nie wiemy, co jest robione z tymi danymi. Czy te dane są usuwane, czy one są jakoś szyfrowane. Dlatego jeżeli masz w swojej pracy taką rzecz, że ona wymaga przesyłania czasami dużych plików, to zapytaj się swojego pracodawcy, czy nie posiadacie odpowiedniego wewnętrznego serwera. Może się okazać, że na przykład macie kupionego Dropboxa, albo macie po prostu postawiony jakiś osobny serwer, który służy do bezpiecznego wysyłania dużych plików. Tak, aby te pliki mogły być bezpieczne w organizacji, przenoszone pomiędzy jednym komputerem a drugim. Warto też włączyć zaporę sieciową i firewall, pomimo tego, że teoretycznie jesteśmy za NAT-em, bo mamy dobrze skonfigurowany router. Dla większości użytkowników warto włączyć tą zaporę sieciową i skonfigurować ją w taki sposób, aby nie pozwalała ona na żadne połączenia przechodzące, no bo po prostu w większości przypadków żadne połączenia przechodzące do naszego komputera nie są potrzebne. A jeżeli mamy skonfigurowaną zaporę w taki sposób, to my możemy oglądać jakieś strony, ale inne osoby z zewnątrz nie mogą się do naszego komputera podłączyć. No i teraz coś, co może być kontrowersyjne. Czy powinno się zakrywać kamerkę i mikrofon? Różni ludzie różnie mówią. I ja myślę, że trzeba od razu powiedzieć, że zakrywanie kamery z punktu widzenia tego, że na naszym komputerze może się znajdować złośliwe oprogramowanie, to tak naprawdę nic nam nie da, no bo czy zakrywamy w jakiś sposób mikrofon? Jeżeli na naszym komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, no to jeżeli mamy zakrytą kamerę, to złoczyńca najprawdopodobniej włączy po prostu mikrofon. A na rynku bardzo mało komputerów pozwala na sprzętowe wyłączenie, odłączenie wbudowanego mikrofonu. Robi się to wszystko po stronie oprogramowania. Jeżeli mamy pełny dostęp do komputera, to oczywiście możemy taki mikrofon wyłączyć albo też włączyć. Ale ja bym na to popatrzył z innego punktu, z punktu widzenia prywatności. No bo jeżeli siedzimy cały czas w swoim mieszkaniu i cały czas mamy włączoną kamerę, no to możemy się w pewien sposób czuć nieswoją. Możemy też nie do końca wiedzieć, jak działa oprogramowanie do wideokonferencji. Możemy nie być pewni, czy to oprogramowanie w danym momencie wysyła obraz z kamery, czy nie wysyła, czy ta lampka się teraz świeci, czy ona się nie świeci. Dlatego z tego punktu widzenia proponowałbym, jeżeli z kamery nie korzystamy, po prostu ją zasłonić, żeby nie okazało się, że w którymś momencie ktoś zobaczy nas w szlafroku, no bo gotujemy akurat obiad, a kamera jest skierowana w stronę kuchni. Teraz warto też powiedzieć o phishingu, czyli podszywaniu się pod kogoś lub coś w celu na przykład pozyskania loginów i haseł. Teraz popularny temat to właśnie COVID, kiedy to dostajemy na e-mail jakąś wiadomość z odnośnikiem do naszego serwisu, abyśmy mogli się tam zalogować i wykonać jakąś akcję. I ostatnio czytałem, że niektóre osoby radzą sobie z phishingiem w taki sposób, że po prostu jeżeli widzą w mailu odnośnik do jakiejś swojej strony, na przykład intranetowej, to nie klikają w ten odnośnik, a korzystają z zakładek, czyli tworzą sobie wcześniej zakładki, których często korzystają i w taki sposób nawigują po internecie bezpiecznie, no bo zakładają, że nikt im tych zakładek, które sami sobie stworzyli, nie zmienił. No i rzeczywiście jest to pewnego rodzaju ochrona, ale też myślę, że warto skorzystać z menadżera haseł, bo to tak naprawdę jest pewnego rodzaju ochrona przed phishingiem. No bo jeżeli popatrzymy na Google.pl i na Google.pl pisane przy użyciu cyfr, to na pierwszy rzut oka z dużej odległości możemy w taką pułapkę wpaść. Dlatego ja osobiście zalecałbym korzystanie z menadżera haseł. Niektórzy podnoszą głos, że przecież jest to single point of failure, bo jeżeli ktoś zgadnie nasze master password, czyli hasło, które używane jest do szyfrowania wszystkich innych haseł, to tak naprawdę game over. No nie do końca, bo jeżeli mamy włączone dwuskładnikowe uwierzytelnienie w większości serwisów, to nie jest to taki game over. A plusów używania menadżera haseł myślę, że jest zdecydowanie więcej niż minusów. No bo jeżeli korzystamy z takiego menadżera haseł i w przeszłości zalogowaliśmy się na jakąś witrynę i nasz menadżer haseł zapamięta tą witrynę i nasze hasło, to jeżeli będziemy próbowali wypełnić to hasło na stronie phishingowej, to ono nie zostanie automatycznie przez oprogramowanie podpowiedziane. I to już powinna być dla nas pierwsza lampka ostrzegawcza, że jeżeli zawsze to hasło było podpowiadane w tym serwisie przez ten menadżer haseł, a nagle przestało być podpowiadane, to najprawdopodobniej albo jest to błąd oprogramowania, co jest raczej mało prawdopodobne, albo po prostu ktoś próbuje nas zaatakować. Dlatego zachęcam do korzystania z menadżerów haseł. Powoli zbliżamy się do końca. Tutaj warto też wspomnieć o komunikatorach i mam tutaj na myśli WhatsAppa, Slacka i inne, które możemy używać do komunikowania się ze swoim własnym teamem. No i warto pamiętać o kilku rzeczach. Nie wszystkie te komunikatory w standardzie szyfrują dane end-to-end w taki sposób, że tylko ja i osoba, do której wysyłam wiadomość, te dane wie. Na przykład dlatego też, jeżeli pracujemy w jakiejś firmie, która prowadzi ważne badania, które są mega tajne, to raczej nie proponowałbym używania WhatsAppa do tego celu. Jest wiele innych alternatyw, chociażby Signal, który wydaje się być bezpieczniejszy. Poza tym, jeżeli przeczytamy EULE tych serwisów, to nagle okazuje się, że te wiadomości mogą być odczytywane przez automaty i na ich podstawie mogą być nam proponowane reklamy. Poza tym warto też pamiętać o metadanych. Co z tego, że szyfrujemy te dane? Jeżeli metadane zostają, a na podstawie metadanych można określić, z kim rozmawiamy, kiedy rozmawiamy i jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. I to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w tej kilkunastominutowej prezentacji nie dowiedzieliście się przynajmniej kilku ciekawych rzeczy. Ja ze swojej strony zachęcam jeszcze na odwiedzenie nowej wersji mojej strony, którą znajdziecie pod adresem szurek.pl albo securityszurek.pl. Jeżeli lubisz moje materiały, to tak naprawdę w tym momencie wszystkie te materiały zostały przetranskrybowane i można je przeczytać w formie bloga. Czyli jeżeli ktoś lubi wyszukiwać jakichś rzeczy przy pomocy Ctrl+F, to teraz będzie to działało bardzo dobrze. No i bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tym streamie. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.